Koraliki. Serduszko ozdobione.
Do mamy przyślemy.
Pokażemy mamie, a później popsujemy i będziemy drugie robić.
A Kornela co zrobiła? Przykleiła do bluzeczki naklejki? Tak? Pięknie wyglądasz. Co mi przyniosłaś? Naklejki mi przyniosłaś? No bardzo ci dziękuję.
Mama wygląda ładnie i ma niebieskie oczy i jest duża. I ten się ładnie ubiera. Robi dla nas śniadanie. Pije kawę.
Zawsze rano mama pije kawę, to prawda.
I później razem spędzamy czas, gramy, jeździmy na koniach i ten, oglądamy filmy dla dzieci.
Co najbardziej wam się w mamie podoba?
Że nas kocha.
Po czym to widzisz?
Że nam czyta wieczorem bajki, przytula. I że jak się uderzymy i ją tam...
Plasterek nakleja, tak? Aha.
Papa.
Dlatego, że pomysł rodzica zastępczego nie wziął się u mnie w wieku lat na stół, czy w mojej dorosłości, a no, stety bądź niestety, ja o tym, że tak będzie wyglądało moje życie, wiedziałam już będąc malutką dziewczynką. Matka Teresa była moją inspiracją. Od, tak, od bardzo wczesnych, naprawdę przedszkolnych, wczesno-przedszkolnych lat. I pamiętam ten dzień, mogłam mieć około 4-5 lat, kiedy tata czekał jak zwykle na wiadomości, a ja wpadłam po prostu w histerię, bo na innym kanale chciałam koniecznie tą Matkę Teresę widzieć i to się tak skończyło, że tata ustąpił, bo po prostu miał już dosyć moich krzyków i ten moment mi bardzo mocno zapadł gdzieś tam w głowie. Ja byłam zapatrzona w nią i uwielbiałam jej słuchać, oglądać to, jak to życie tam wygląda. Jako małą dziewczynkę w ogóle mnie nie przerażała ta bieda, co się pokazywało w mediach. Ja po prostu gdzieś w sercu czułam ogromną potrzebę i tęsknotę tam być. Wraz z tym, jak rosłam, moje oczywiście patrzenie na świat się zmieniało i troszkę dojrzewało. Bardzo mnie ona inspirowała też tym, że ona pomaga mądrze. I uważam tak do dzisiaj, tak, że nie sztuką jest pomagać. Sztuką jest pomagać mądrze. Czyli tak pomagać, żeby ci ludzie chcieli więcej. Żeby poczuli się zarażeni tym, że oni mogą, że oni potrafią. No i tutaj pewnie moje dzieci by powiedziały niestety, no bo mama jest taką osobą, która właśnie każe im nad tym swoim życiem pracować. Jak one się czasem nad sobą mają takie chwile, że mi mówią, to nie moja wina, bo moje dzieciństwo to coś tam. To ja mówię, słuchaj, ale mnie to nie interesuje. Twoje dzieciństwo wczesne, faktycznie, przegadaliśmy już, nie powinno tak wyglądać, ale zobacz, co masz dzisiaj, tak? I to od ciebie zależy, co będzie dalej. Ja ci zawsze pomogę, ale to ty masz najbardziej tego chcieć i to ty masz nad tym pracować.
Nie ma.
Czego nie ma?
To dziura jest.
Dziura.
Mama, poproszę schowę.
Dokładnie tak trzeba powiedzieć. I teraz mogę ci pomóc.
No, ogólnie zamiatamy podłogi, robimy łazienki.
Mamy zwierzaki, psy, konie, kuce, barany, owce, koty, kury.
I kto o to wszystko dba?
My.
Sami wszystko musicie robić?
No, o pieski dbam.
A ty o kogo dbasz?
O wycieraczki.
O wycieraczki.
Z Miotką i Superką to robię.
A to jest też ważne, tego czego się nauczymy w domu, to później będziemy sami tak żyć. I jeżeli nie nauczy nas mama teraz czystości, no to później będziemy żyć jak takie brudasy.
Ja sobie to zapiszę, co ona No i faktycznie one są tego nauczone i moja najstarsza córka, która dzisiaj przyjeżdża na urlop do domu czy na święta, zawsze to podkreśla, że mówi, mamo, dzięki tobie ja potrafię iść do urzędu, załatwić sprawę, ja potrafię gospodarować pieniędzmi, ja potrafię zrobić to czy tamto i dzisiaj ona widzi tego sens, tak? A wcześniej uważała, że mama jest wyradna, no bo każe robić samemu, tak? No tak, no faktycznie wymagam od dzieci dużo. pokoiku wyszłaś z autkiem. Na schodach się nie bawimy. Do pokoiku.
Mama, nie ma baterii.
Do pokoiku wracamy. Dobrze, to baterie będą jak będzie posprzątany pokój. Teraz cała trójka ładnie sprząta pokój. Jak wszystko wróci na swoje miejsce, to mama da baterie nowe. Proszę bardzo.
A co to mam na się tymi tamtymi rzeczami?
Mój wolontariat w domu dziecka zaczął się od 8 roku życia. Po prostu wzięłam paczkę cukierków i tam poszłam. Chodziłam do koleżanki z klasy, ją odwiedzałam. Cały czas razem z tymi dzieciakami, z tym systemem tak naprawdę w Polsce rosłam, przyglądałam się temu i to, co mnie raziło już od początku jako małą dziewczynkę. I pamiętam dzień, mój pierwszy dzień w domu dziecka, kiedy wracałam później do domu i łzy po prostu płynęły same. I to było z takiego żalu, niezrozumienia, rozczarowania też tym miejscem, bo ja sobie wyobrażałam dom dziecka jako, nie wiem, miejsce radosne, miejsce kolorowe. Miałam wrażenie, że tam właśnie pracują takie osoby, chyba jak ta matka Teresa, tak, gdzie one po prostu całe serce i całych siebie oddają tym dzieciom. A pamiętam, że w wieku 8 lat, kiedy tam weszłam, poczułam straszny smród przepalonej kaszy gryczanej i smród moczu, po prostu moczu, bo te materace dziecięce były przesiąknięte, dzieciaki się bały w nocy wstawać do toalety, więc sikały w łóżka. Zobaczyłam coś, czego się nie spodziewałam. Ja tam nie widziałam uśmiechniętych wychowawców. Ja tam nie widziałam ludzi, którzy te dzieci przytulają, wspierają, kochają. Ja tam weszłam jako 8-letnia dziewczynka. Nikt mnie nie znał. Każdy mi mówił, gdzie mam iść, do którego pokoju. To był chyba pokój 216 wówczas, Pauliny. Ja szukałam tak po tych ogromnych piętrach. To były troszkę inne czasy, więc dzieci tam było ponad 100. To były grupy mieszane. Więc przywitały mnie też wyzwiska dużych dzieci. No niestety nastolatka w tym momencie praktycznie przed moimi oczami rzuciła małym dzieckiem na korytarzu i nie zareagował żaden wychowawca. Wychowawcy siedzieli, oglądali telewizję i po prostu nikt nie zareagował, tak? Więc to była moja pierwsza konfrontacja ze światem rzeczywistym, a z moimi wyobrażeniami o tym, jak to jest pomagać tym dzieciom, tak? Zobaczyłam coś, czego się zupełnie nie spodziewałam i chyba już w tamtym dniu i w tamtym momencie byłam całkowicie pewna, a ja to zrobię lepiej. Dzieci od samego początku wiedzą o tym, że wszystko, co należy do mnie, należy też do nich. Ten dom jest tak samo jak i mój, tak samo ich.
To jest taki podobny do ster. Tylko, że przepraszam, to wyborczowy.
Chodzimy po schodach, które są rozmieszczone jak w Hogwardzie, jak u Harry'ego Pottera.
To nie jest stary dom. My ten dom znaleźliśmy przez przypadek tak naprawdę i on był już zrobiony na styl starego domu, takiego drewnianego starego dworku. Jak tu weszliśmy, to i ja i moje dzieci uznaliśmy, że to my ten dom budowaliśmy. To jest dom z naszych marzeń, więc mimo, że była naprawdę długa, długa droga, żeby się tu przeprowadzić i negocjacje ceny i sprzedaż naszego domu, no i na pewno nie żałujemy swojej decyzji.
Dom jest dużo większy niż ten poprzedni. Jest więcej pokoi i jesteśmy parami w pokojach. Mama nareszcie ma swoją sypialnię, bo wcześniej nie miała. Teraz wchodzimy do salonu, w którym toczy się większość naszego życia. Często siadamy na kanapę wieczorem i oglądamy z mamą seriale. No, mamy też kominek, w którym możemy grzać i wtedy jest takie ciepło domowe. Jest komoda, na której palą się świeczki i jest anioł, który mówi o macierzyństwie. I są serduszka na nim i na każdym jest imię dzieci. Na przykład Kasia, Alan, Krystek, Halina, Nela, Marcel, Kuba i Oliwia. I wszystkie dzieci są. No i ogólnie mama ma bardzo dużo aniołów, bo jakoś tak upodobała sobie aniołki i je zbiera.
No i dalej było tak, że do 18 roku życia dzień w dzień chodziłam do domu dziecka. Były kolejki dzieci, kiedy ciocia Kasia ich umyje, kiedy ciocia Kasia ich wyczesze, kiedy ciocia Kasia bajkę przeczyta. A ja jako nastolatka oczywiście miałam na to i siłę, i czas, i ochotę, i faktycznie pomagałam im we wszystkim. I jak już skończyłam ostatni pokój i sobie tak myślałam, uff, idę do domu i może dzisiaj na mnie nie nakrzyczą, że za późno przyszłam, no to wschodził ktoś z góry, czyli młodzież, i pytała Kasia, a czy ty przyjdziesz? przyjdziesz do mnie, bo ja mam jakiś problem. No i niestety znowu się spóźniałam do domu, bo szłam na górę do młodzieży. Zawsze marzyłam o tym, żeby studiować psychologię, ze względu na dzieci oczywiście, żeby jeszcze więcej wiedzieć i jeszcze bardziej im pomagać. Natomiast ja to tak się śmieję, że jak chcesz Pana Boga rozśmieszyć, no to przedstaw mu swój plan, tak? No i tak faktycznie było ze mną, ponieważ w wieku około 18 lat byłam świadkiem rozmowy, w której po prostu były omawiane plany na trójkę dzieci z tego właśnie domu dziecka, które ja odwiedzałam. I ja się sprzeciwiłam tym planom i właśnie wtedy stwierdziłam, że no absolutnie ani żadnego rozdzielania tutaj nie będzie tych dzieci, ani nic, bo ja te dzieci wezmę. Tak, w wieku 18 lat, podczas tej rozmowy, bardzo było to duże zaskoczenie dla wszystkich, dla mnie również, bo jak wracałam do domu, to mocno myślałam nad tym, co powiedziałam i w ogóle, czy to jest jakieś szaleństwo, dlatego, że to akurat były dzieci, które faktycznie trudno było lubić. Nawet potrafiły bardzo dotkliwie pogryźć, uderzyć, uciekały, nie można było ich wziąć jeszcze na spacer. Wszyscy wkoło mnie zniechęcali, natomiast największą motywacją okazały się same dzieci, bo po pewnym czasie, jak one zobaczyły, że mi naprawdę zależy, to po prostu one na mnie naciskały tak mocno i tak bardzo, że ja nie miałam już żadnych po prostu złudzeń co do tego, że tak się musi stać, tak? Że ja nie mogę tych dzieci zawieść. No więc starałam się o bycie rodziną zastępczą dla dzieciaków przez prawie 3 lata, 2,5 roku, ze względu na swój młody wiek oczywiście. W międzyczasie musiałam też podjąć decyzję o przerwaniu szkoły, o pójściu do pracy. W międzyczasie był ślub cywilny, dzieci na nim były, uczestniczyły w tej uroczystości, także dzieciaki trafiły do domu.
Marcelku, sprzątasz, jeśli chcesz bateryjki?
Ja nie chcę.
A, no to idziesz sobie tam powtórzyć sobie na przykład, nie wiem, materiał do szkoły, to jak nie chcesz, to nie.
Mama się coś tam wyjęła.
No, byliśmy bardzo niegrzeczni. Ja miałam 5,5 lat, kiedy tutaj trafiłam i no, weszłam do domu. Od razu przywitał mnie pies mały. Kiedy weszliśmy po schodach na górę, zobaczyłam swój pokój i było tam mnóstwo zabawek, bardzo dużo i bardzo dużo ubrań. Poczułam się szczęśliwa i takie było to zdziwienie, że można mieć tyle rzeczy na raz, tyle zabawek, tyle ubrań.
Ala wtedy faktycznie miała 5,5 roku, była jeszcze mała stosunkowo, więc ona i Kubuś skupili się na tym, że jest dobrobyt. Co chwilę przychodzili z rzeczą i pytać, czy to tylko moje, czy to tylko moje, czy to na pewno dla mnie, czy ja nie muszę się tym dzielić. Natomiast pamiętam, że Halinka, która wtedy chodziła w okres nastolatkowy i miała niestety nadzór kuratora ze względu na jakieś tam złe zachowania w domu dziecka, to ona wtedy stanęła w przedpokoju, przytuliła się do mnie i po prostu zaczęła płakać. I tak naprawdę to był ten moment, kiedy i ja i ona dokładnie wiedziałyśmy, że zaczynamy nowy etap i nowe życie, tak? I te łzy naprawdę ciekły u tego dziecka. Ta zmiana w oczach była tak niesamowita, że ją do dziś pamiętam. I tutaj myślę, że cokolwiek nie będzie się u niej w jej życiu działo dalej, to jest jak najbardziej w stanie funkcjonować sama, bardzo dobrze sobie radzi. To jest właśnie moja najstarsza córka, która jest już poza domem i tutaj jestem o nią spokojna. Druga córka z tej trójki dzisiaj ma prawie 16 lat, także kończy gimnazjum. Gdzieś tam jej bardzo mocno w głowie jest weterynaria, więc widzę, że faktycznie ma to dla niej duże znaczenie, że te zwierzaki tu są. No i syn, który też się zbliża do 18 roku życia, jest w obecnej chwili w rodzinie biologicznej, poznaje swoje korzenie. No i zobaczymy, co będzie dalej, tak? Ma do tego tak naprawdę prawo, żeby poznać i żeby się przekonać, w którą stronę chce iść, tak? I tak próbuje do tego podejść i próbuje szukać dystansu, sensu w tym wszystkim. Bardzo duże znaczenie ma dla nas chyba, myślę, że szczególnie dla mnie Matka Boża i gdzieś tam sobie często się do niej odwołuję. Jak jest mi bardzo ciężko, to sobie gdzieś z nią w myślach dyskutuję i zastanawiam się na głos i pytam ją dlaczego i po co i jaki to ma sens. I czuję się przez nią zaopiekowana i czuję się z nią w bardzo dużej takiej bliskości i mam taką pewność, że ona nad naszą rodziną czuwa. I tak naprawdę ja przez te 10 lat nauczyłam się przyjmować trudy i problemy jako dar.
To jest Oliwia, który idzie do szkoły.
Mama wpisuje takie rzeczy, które będzie robić w tygodniu. 8:40 sąd i dalej to jest 10:00 WWR. Kornelia się tam masuje i ma logopedię.
Czyli rehabilitacja.
Tak.
Dlatego, że mamy taką chorobę FAS, zespół poalkoholowy, i polega to choroba na tym, że matka piła alkohol w czasie ciąży, no i po prostu przez to, która została wyłączona, że tak powiem, jakaś tam mała część albo duża, to zależy od stopnia, jak jest uszkodzony, nasz mózg po prostu może przejąć funkcję tego, co jest uszkodzone, i nie widać tego po nas, że właśnie jesteśmy chorzy.
Czyli nad tym trzeba popracować.
Tak.
Cały czas jesteśmy w jakimś ruchu i ciągle są jakieś zajęcia i terapie. Kalendarz jest bardzo mocno napięty, bardzo mocno rozpisany, cały pod dzieci. Natomiast w tym biegu też muszę przyznać szczerze, że zdarzają się takie dni, kiedy widzę po wszystkich dzieciach, że już mają dosyć. Ja mówię dość. I po prostu nie realizujemy w ogóle kalendarza. Idziemy do ogrodu, bawimy się cały dzień i mamy po prostu w nosie nasz grafik.
Ale też są gorsze dni. No, pomiędzy mną i mamą często są kłótnie.
Byłam na pewno bardzo wiele razy nieznośna, niemiła i doprowadzałam tutaj wszystkich do łez. Z moich ust wiele niemiłych słów padło. To pomimo tego nikt się tak jakby nie skierował przeciwko mnie, nie zostawił mnie i pomógł mi.
W kogo dziecko najbardziej strzela? No przecież w matkę, którą kocha najbardziej i wie, że ta matka kocha jego bezwarunkowo, tak? To jest bezpieczne. Bo przecież my wiemy, że jak tylko przyjdziemy do niej, ją przeprosimy, przytulimy i pójdą łzy, no to ta matka nam wybaczy, tak? I myślę, że zupełnie podobnie jest tutaj w rodzinach zastępczych. Te dzieci nam zaczynają ufać, traktować jak nas rodziców, kochać nas i w tym momencie w nas ładują, jak worek treningowy. Jak ja już mam dosyć, to wykrzykuję moim dzieciom, nie jestem workiem treningowym, bo one faktycznie czasami walą jak worek treningowy, tak? Po prostu wylewają na nas całą szalę takiej goryczy całego swojego wczesnego dzieciństwa, życia, kiedy nas nie było. Potrafiłam kiedyś usłyszeć od swojej córki, bo to twoja wina, że mnie nie urodziłaś. A więc no, pamiętam ten dzień jak dzisiaj, nawet mam go gdzieś zanotowanego, bo te słowa gdzieś tam faktycznie też wpłynęły tak na mnie, że przepłakałam północy wtedy. Wszyscy wkoło zapominają o tym. My nie dostajemy dziecka tu i teraz. My dostajemy dziecko z jego poprzednią historią, z jego poprzednimi obciążeniami, jeszcze z jego rodziną biologiczną. No i tak to jest, że my się z tym musimy mierzyć. Nie tylko z tym, co mamy dzisiaj.
Ale no to w łóżku. Nie. Ma chociaż wszystko na miejsce ma być.
Zobacz, auto weźcie, idźcie na górę się pobawić troszkę autkiem. Poczekajcie tam na obiadek ładnie, tak? Pobawcie się chwilę do obiadu, a mama zrobi obiad.
Naleśniki.
Naleśniki.
A może jaką właśnie? Różnicy, czy z glutenem, czy nie, nie czują. Więc może tak być.
Zazwyczaj jemy posiłki jednak razem. Jest to dla nas chyba taki dosyć ważny element. I nawet dzieci, które już odchodzą, usamodzielniają się, one też później wspominają to, że to było w domu fajne, że możemy porozmawiać, możemy pobyć razem. To jest ten taki czas dla nas, nawet w biegu, kiedy gdzieś biegamy i każdy goni za tym, co jest akurat w kalendarzu wpisane, tak?
To na dwie patelnie smażycie te naleśniki.
Tak, nas dużo, że trzeba jakoś to szybciej.
Ja bardzo chciałam pomyśleć o tym, żeby zostać też mamą biologiczną. Moje dzieci się bardzo z tego powodu ucieszyły, bo oczywiście już gdzieś tam były jakieś przygotowania. No ale tutaj znowu powtórzę, tak? No powiedz Panu Bogu o swoich planach, tak? No i tak dokładnie było, więc jak my się zaczęliśmy decydować na biologiczne dziecko, to zadzwonił telefon i przyjechała pani kurator i zapytała, co my na to, no bo właśnie chyba nam się córka rodzi. więc się uśmialiśmy. Córka miała lat 10 właśnie, więc było już ich czworo. Tydzień potem pojawił się piąte dziecko, był to chłopiec 6-letni. I żeby z tej całej piątki powstała całość, no to naprawdę trzeba było się napracować, żeby one się między sobą fajnie dotarły, żeby siebie akceptowały. A później jak znowu się już to uspokoiło i znowu nam się wydawało, że a może teraz byłby ten moment, no to pojawiła się znowu dwójka malutkich dzieci, 1,5-rocznych. No i tak naprawdę Alan i Oliwka już zapełniły i w naszych sercach, i w sercach dzieci całkowicie taką potrzebę niemowlaka i tego całowania po stópkach i biegania i pampersów i butelek i wszystkiego, bo mieliśmy tego aż nadto. Także dzisiaj to już są fajne, prawie że 9-letnie dzieciaki.
No ale to właśnie każde puzzle mają swoje pudełeczko i każde mają być posegregowane. Proszę bardzo, Oliwia. Co tutaj się dzieje?
No ogólnie w domu czuję się bezpiecznie. Czuję przestrzeń. Jeżeli mam zły dzień, to mogę iść do pokoju i tam, że tak powiem, się schować i rozmyślać. Mama naprawdę dała nam wszystko. Nawet więcej niż wszystko.
A jak myślisz mama, to co ci przychodzi do głowy?
No, na pewno miłość bezgraniczna, cierpliwość, ponieważ może dać siebie dzieciom, nauczyć ich czegoś. No, na pewno myśli, że jesteśmy jej dziećmi i nie ma dla niej różnicy, czy nas urodziła, czy nie.
W tej chwili największą taką moją pomocą i wsparciem jest oczywiście moja mama, która mieszka obok, która po 50 latach życia w mieście zgodziła się zamieszkać ze mną na wsi. Tylko właśnie ze względu na to, że ja zostałam sama, tak? Zostałam sama ze świeżo przyjętym wtedy jeszcze maluchem, było ich wtedy 8. Przyszedł do nas w listopadzie i nic nie wskazywało na to, że może być rozpad rodziny. Podejmowaliśmy tą decyzję wszyscy razem, bo to była interwencja nagła policji. Natomiast w styczniu mój mąż się spakował, więc jakby zostałam zupełnie sama, bez słowa wyjaśnienia. Tak naprawdę nawet nie wiedziałam, że wyszedł z domu, więc był to dla mnie na pewno niewątpliwy szok. I tak naprawdę właśnie mama i przyjaciele zajęli się dziećmi, a ja od strony psychologicznej popracowałam nad sobą i nad tym, że jest wiele samotnych matek i one dają radę i przecież świat się nie wali, tak? Tylko trzeba to wszystko jakoś zaplanować, przeorganizować, pogodzić się z tym, zaakceptować ten fakt, wybaczyć, żeby nie iść też do przodu z jakimś niepotrzebnym ciężarem. To nie jest tak, że jestem męczennicą i niosę wielki krzyż na plecach i wyrzekam się swojego w imię swoich dzieci. Ja się bardzo tym ładuję, że widzę ich sukcesy, że widzę to, jak one sobie radzą, jak one pokonują trudności. Mi to daje szczęście. Kiedyś moja córka stała pod masarnią z rodzeństwem, a ja wyszłam do masarni po zakupy i wyszłam, a tam już się wywiązała jakaś dyskusja z przechodniem. To była mała miejscowość, więc wszyscy się znali, no i pani ich zaczepiła, wiedziała, że są z rodziny zastępczej, no bo tylko jedna taka rodzina. Mówi do nich coś na zasadzie, że no, a to z mamą zastępczą jesteście w sklepie, tak? Na co moja 6-letnia córka odpowiada, a to nie jest moja mama zastępcza, to jest moja mama prawdziwa. Zastępcza to jest ta, co mnie urodziła, przecież zastępowała tylko tą, co jest teraz, przecież krótko mnie miała, a to z tą będę do końca życia, tak?
Nie pamiętam, bo byłam mała wtedy, a to już 10 lat minęło, więc bardzo dużo rzeczy się zmieniło. Kiedyś jak spadłam z talerzem ze schodów i przycięłam sobie nad okiem i na nosie, to pojechaliśmy do szpitala, żeby to zszyć i pan chirurg w ogóle nie chciał uwierzyć, że my jesteśmy rodziną zastępczą, bo powiedział, że ja jestem jak kopia mamy. To jest takie zadziwiające, że takie jesteśmy podobne, a niby nie jesteśmy tą taką biologiczną rodziną.
Dla mnie nie ma już większej miłości na świecie. Ja sobie nawet nie potrafię wyobrazić, że można kogoś kochać bardziej i że może być jeszcze silniejsze uczucie, tak? Dla mnie to już jest po prostu właśnie to, co powinno być. One wiedzą, że mama gdzieś w swojej głowie, w perspektywie lat ma takie plany, żeby kiedyś jeszcze i ich dzieci, i ich mężowie, i żony, wszyscy mogli tu usiąść do stołu i było tu fajnie i bezpiecznie dla nich.